Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, niedziela 10 lutego. Pozdrawiamy Państwa tego wieczoru w naszym studio. Bardzo serdecznie witam równocześnie księdza profesora, doktora habilitowanego Franciszka Drączkowskiego, który studiował filologię klasyczną i historię Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, patrologię w Rzymie, habilitował się, jak już ustalaliśmy, 27 lat temu na podstawie rozprawy Kościół Agape według Klemensa Aleksandryjskiego. Jest kierownikiem Katedry Patrologii Greckiej w Kulu, a od 92 ma tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Bardzo serdecznie witam, księże profesorze.
Dziękuję, ojcze Dariuszu, za to powitanie. Również witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Cieszę się, że możemy się znów spotkać.
To pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ten okres mocny, jak Kościół nazywa, to jest Wielki Post. I dzisiaj chcemy mówić w tej wieczornej części na temat pokuty i nawracania się. Wszyscy jesteśmy wezwani do czynienia pokuty i do nawracania się, a ksiądz profesor zechce to nam od strony Kościoła, od strony nauki, nauki ojców Kościoła jakoś też przedstawić bliżej, tak byśmy w ten nurt również jako ludzie XXI wieku mogli się wpisać. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję bardzo. Słowa, które są tytułem niniejszych rozważań, to pokutujcie i nawróćcie się, pochodzą z Dziejów Apostolskich. W okresie Wielkiego Postu wezwanie do nawrócenia i pokuty pojawia się wielokrotnie w kartach Pisma Świętego, w czytaniach mszalnych. Warto powiedzieć i przypomnieć, że nawrócenie jest początkiem drogi wiodącej do zbawienia. Można wprost powiedzieć, bez nawrócenia nie ma zbawienia. I z tej racji Jezus Chrystus zaczyna swą publiczną działalność od wezwania do nawrócenia, jak to zresztą zgodnie relacjonują ewangeliści i święty Mateusz i święty Marek. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Istota nawrócenia. Wezwanie do nawrócenia pojawia się wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu, który, jak wiadomo, został napisany w języku greckim. Warto przypomnieć, że odpowiednikiem polskiego terminu nawrócenie jest grecki rzeczownik metanoia, który w Nowym Testamencie występuje 22 razy. Wezwanie nawracajcie się, w oryginalnym brzmieniu metanoeite, powtarza się wielokrotnie. Wyraz ten, jak wiadomo, pochodzi od czasownika metanoeo, który w Nowym Testamencie się pojawia 34 razy. Czasownik metanoeo oznacza zastanawianie się po fakcie, zmianę zdania, żałowanie, odczuwanie skruchy, zaś rzeczownik metanoia zmianę usposobienia, żal, skruchę. Więc metanoia to przede wszystkim dotyczy rewizji procesu poznawczego. Jest poznaniem na nowo. W dziele Hermasa Pasterz, pochodzącego z pierwszej połowy II wieku, poświęconego pokucie i nawróceniu, znajdujemy następującą wypowiedź, która syntetycznie ujmuje wszystkie elementy nawrócenia. Odrzekł pasterz, mówiąc: ja jestem, powiedział, postanowiony do pokuty i daję rozum wszystkim pokutnikom. Czy nie sądzisz, powiedział, że już samo pokutowanie świadczy o rozumie. Pokutowanie, powtórzył, to wielki rozum. Grzesznik bowiem rozumie, że źle uczynił wobec Pana i bierze sobie do serca uczynki, które popełnił i żałuje i już więcej złego się nie dopuszcza, ale na wszelki sposób przykłada się do dobrego i duszę swą uniża i umartwia, dlatego że zgrzeszył. A zatem widzisz, że pokuta, metanoia, to wielki rozum, synesis estin megale. W powyższym cytacie da się wyróżnić cztery podstawowe czynności, które niejako wyczyczają kolejne etapy drogi pełnego nawrócenia. Są to, po pierwsze, poznanie i zrozumienie popełnionego zła. Grzesznik rozumie, że źle uczynił wobec Pana. Drugie, żal i skrucha z powodu popełnionego zła. Grzesznik bierze sobie do serca uczynki, które popełnił i żałuje. Trzecie, nastawienie woli ku dobremu. Już się więcej zła nie dopuszcza, ale na wszelki sposób do dobrego się przykłada. I czwarte, ekspiacja, umartwienie. Grzesznik duszę swą umartwia i uniża, dlatego że zgrzeszył. Warto uwagę zwrócić, że proces nawrócenia obejmuje całego człowieka, wszystkie jego władze, to jest zarówno sferę intelektualno-mądrościową, jak i emocjonalną oraz moralno-wolitywną i praktyczną, prakseologiczną, jak mówimy. Czyli pierwszy etap dotyczący sfery poznawczej jako zapoczątkowujący otwiera niejako drogę do nawrócenia. Dlatego po prostu Hermas stwierdza lakoniczne, że nawrócenie to wielki rozum. Prawdziwe nawrócenie, czyli prawdziwa odnowa człowieka, dokonuje się zdaniem Grzegorza Wielkiego w głębi duszy ludzkiej. Jej warunkiem jest poznanie stanu duszy, konkretne zbadanie swych myśli i najtajniejszych poruszeń serca. To zbadanie warunkuje proces poprawy, bo przecież bez poznania choroby nie można mówić o leczeniu. Należy więc niejako postawić diagnozę dotyczącą stanu duszy, stanu myślenia. Mając to na uwadze, święty Grzegorz apeluje: badajcie tajemnice swego serca, swoje myśli. Na siebie więc, najdrożsi bracia, zwróćcie oczy waszego umysłu. Oczyszczenie myśli i serca jest najważniejsze. Z wnętrza bowiem człowieka, z jego serca, jak to podkreślił Chrystus w rozmowie z apostołami, pochodzi grzech. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. W relacji świętego Marka ta lista grzechów zostaje jeszcze poszerzona. I tak pisze święty Marek: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Koniec cytatu. Podstawą nawrócenia więc jest oczyszczenie serca i umysłu, czyli oczyszczenie źródła grzechów. Kto odrzuci zło w swym wnętrzu, porzuci również złe słowa i złe czyny. Ojcowie Kościoła przypominają, że grzech jest potrójnym nieszczęściem, jest chorobą, śmiercią i niewolą. Przez grzech człowiek ponosi największą stratę, degraduje się z godności dziecka Bożego i przyjaciela Boga do stanu niewolnika. Porzucając drogę Bożych przykazań, człowiek odwraca się od Boga. Według świętego Augustyna grzech jest miłością siebie, posunięto aż do pogardy Boga. Stąd grzech jest obrazą Boga. Grzesznik, uświadamiając sobie ogrom popełnionych strat, zaczyna żałować za popełnione zło oraz postanawia wrócić na drogę Bożych przykazań. Z tej racji święty Grzegorz Wielki nazywa proces nawrócenia procesem powrotu, reditus. Przez analogię twierdzi, że kto z braku rozeznania wybrał drogę niewiodącą do określonego celu, po zrozumieniu swej pomyłki porzuca drogę błędną i wraca na drogę właściwą. Grzesznik, nawracając się, porzuca drogę zła i wraca na drogę dobra, na drogę życia, na drogę pokoju Boga. Na tym jeszcze proces nawrócenia się nie kończy. Katechizm bowiem przypomina, że grzech, który jest aktem przeciwnym rozumowi, rani naturę człowieka. Zdaniem Grzegorza Wielkiego rany grzechowe mogą zostać skutecznie uleczone żarem pokuty. Leczenie ran grzechowych przez łzy pokuty. Katechizm Kościoła katolickiego w formie bardzo jasnej i wyraźnej poucza nas o konsekwencjach każdego grzechu, który popełniamy. Cytuję: grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Koniec cytatu. Z powyższych słów wynika, że w istocie rzeczy chodzi o dobro człowieka, którym jest oczyszczenie. Klemens Aleksandryjski, jego zdaniem, Bóg jako dobry wychowawca i lekarz stosuje wobec nas różne środki, które prowadzą do pełnego oczyszczenia i uświęcenia. Jego zdaniem Chrystus, dobry pedagog, który jest mądrością, synem Ojca, stwórcą człowieka, troszczy się o całego człowieka, lecz jego duszę i ciało. Jest on lekarzem całej ludzkiej natury. Tak pisze Klemens Aleksandryjski. Chrystus jest dobrym i cierpliwym lekarzem. Leczy duszę przez swoje polecenia i łaski, przez rady, na które potrzeba czasu. Wybawia on człowieka od nawyków starych i światowych, prowadzi zaś do jedynego zbawienia opartego na wierze w Boga. Zdaniem Klemensa każdy z nas wybiera karę, kiedy dobrowolnie grzeszy. Wina jest tego, kto dokonuje wyboru. Bóg zaś winy nie ponosi. Bóg nie mści się, bo zemsta jest rewanżem za zło, lecz karze ku pożytkowi karanych, zarówno ich wspólnemu, jak i indywidualnemu. W świetle powyższych zasad rodzi się pytanie, czy człowiek może uniknąć kar doczesnych za popełnione grzechy. Zdaniem Grzegorza Wielkiego, Bóg sprawiedliwie nie może pozostawić winy bez kary. Istnieje więc poniekąd nieunikniona konieczność wyrównania rachunku sprawiedliwości. Albo człowiek sam sobie wymierza karę za grzechy przez pokutę, albo Bóg nakłada na niego karę, odpowiednią karę za popełnione winy. Pan nie odpuszcza więc winnemu, ponieważ żadnej winy nie pozostawia bez kary. Albo karci ją w sobie sam człowiek, pokutując, albo Bóg kładzie ją wraz z człowiekiem, wymierzając karę. Żadną miarą nie przepuszcza się grzechowi, bo nigdy nie pozostawia się go bez kary. Tak pisze Grzegorz Wielki w Moraliach, w swoim największym dziele. Stąd przez łzy pokuty człowiek uzyskuje odpuszczenie kary za popełnione grzechy. Gdy bowiem opłakujemy winy, już nie jesteśmy winni. Mając to na uwadze, święty Grzegorz wzywa swych wiernych do pokuty słowami: płaczem kaszmy swe winy. Im większa wina, tym większa powinna być pokuta. A zatem im bardziej dusza czuje się zbrukana przez przyzwolenie na grzech, tym surowiej ręka pokuty powinna oczyszczać ją od zmazy. Święty Augustyn, wielki doktor Kościoła, widzi podobne rozwiązanie powyższego problemu. W swym komentarzu do psalmów pisze: jest rzeczą konieczną, aby każda nieprawość, mała czy duża, została ukarana. Czy to przez samego człowieka pokutującego, czy też przez Boga karzącego. Albowiem ten, kto żałuje, karze samego siebie. Zatem, bracia, karćmy własne grzechy, jeśli szukamy miłosierdzia Bożego. Bóg nie może litować się nad wszystkimi czyniącymi nieprawość, niejako pobłażając ich grzechom albo nie wykorzeniając ich grzechów. Albo ty ukarzesz, albo on. Chcesz, aby nie karał? Ukarz sam. Uczyniłeś bowiem to, co nie może zostać nieukarane. Raczej jednak niech będzie przez ciebie ukarane, żebyś wypełnił to, co napisane zostało w owym psalmie, przez wyznanie uprzećmy jego oblicze. Co znaczy przez wyznanie uprzećmy jego oblicze? Zanim on zwróci uwagę, żeby ukarać, ty uprzeć go wyznaniem i ukarz sam. Nie będzie miał czego karać, ponieważ kiedy ty karzesz nieprawość, dopełniasz sprawiedliwości. Dlatego Bóg zlituje się nad tobą, ponieważ zastał ciebie dopełniającego sprawiedliwości. Co to znaczy dopełniającego sprawiedliwości? Ponieważ znienawidziłeś w sobie to, czego on nienawidzi, żebyś począł podobać się Bogu, karząc w sobie to, co jemu się nie podoba. Albowiem grzech nie może pozostać nieukaranym. Ponieważ prawda prawdą jest, nie zlitujesz się nad wszystkimi, którzy czynią nieprawość. Koniec cytatu z księgi Enarrationes in Psalmos, czyli objaśnienia psalmów. Warto zauważyć, że zarówno święty Grzegorz Wielki, jak i Augustyn, zalecając pokutę jako środek, który uwalnia od kary za grzechy, mają na uwadze przemianę człowieka wewnętrznego, to jest przemianę serc i umysłów. Środkami pokuty są łzy żalu, uznanie swej winy wobec Boga, żal za grzechy i opłakiwanie grzechów. Święty Augustyn mówi o potrzebie znienawidzenia zła. Wzywając do pokuty, która gładzi kary grzechowe, ci dwaj wielcy doktorzy Kościoła nie nawołują do ostrych form umartwienia ciała, lecz do oczyszczenia naszego wnętrza, naszych serc i naszych umysłów. Święty Augustyn, uzasadniając konieczność pokuty za grzechy, przypomina, że Chrystus jest boskim lekarzem, który leczy nasze rany grzechowe. W komentarzu do znanego psalmu pokutnego Dawida, do psalmu 51, pisze: posłuchaj zatem tych słów i mów wraz z nim: zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Ten, kto prosi o wielkie miłosierdzie, wyznaje wielką nędzę. Niechaj proszą o małe miłosierdzie Twoje ci, którzy nieświadomie zgrzeszyli. Zmiłuj się, powiada nade mną, według wielkiego miłosierdzia Twego. Opatrz wielką ranę zgodnie z potęgą Twej medycyny. To, co przynoszę, jest ciężkie, ale uciekam się do Wszechmocnego. Zwątpiłbym o sobie skutkiem mojej śmiertelnej rany, gdybym nie znalazł takiego lekarza. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego i według mnóstwa litości Twojej zgładź nieprawość moją. Słowa zgładź nieprawość moją to tyle, co zmiłuj się nade mną, Boże. A słowa według wielkiego miłosierdzia Twego odpowiadają słowom według mnóstwa litości Twojej. Ponieważ wielkie jest miłosierdzie, występuje mnóstwo litości. Ponieważ z wielkiego miłosierdzia wypływa mnóstwo litości Twojej, patrzysz na gardzących, aby ich skarcić. Patrzysz na nieświadomych, aby ich pouczyć. Patrzysz na wyznających, aby im przebaczyć. Popełnił to nieświadomy. Ktoś tam uczynił coś, a popełnił wiele złego. Dostąpiłem rzeczy jednak miłosierdzia, ponieważ uczyniłem to, co to z nieświadomości w niewierze. Dawid nie mógł tak powiedzieć, że z nieświadomości uczynił. Wszak dobrze wiedział, jakim złem jest obejmowanie cudzej żony i jakim złem jest zabicie nieświadomego męża, który nawet się nie rozgniewał. Dostępują zatem miłosierdzia Bożego ci, którzy nieświadomie coś popełnili. Ci natomiast, którzy popełnili świadomie, nie dostępują zwykłego miłosierdzia, ale wielkiego. Coraz bardziej obmywaj mnie z mojej niesprawiedliwości. Co to znaczy coraz bardziej obmywaj? Obmyj bardzo zanieczyszczonego. Jeszcze więcej, obmyj grzechy świadomie popełnione, skoro obmyłeś grzechy nieświadomie popełnione, abym nie zwątpił w Twoje miłosierdzie, a od wykroczenia mojego oczyś mnie. Z powodu czyjej zasługi? To jest lekarz, złóż zapłatę. To jest Bóg, złóż ofiarę. Cóż takiego dasz, żeby zostać oczyszczonym? Zobacz, kogo wzywasz. Wzywasz sprawiedliwego, nienawidzi grzechu, jeśli jest sprawiedliwy. Pomści grzechy, jeśli jest sprawiedliwy. Nie możesz Panu Bogu odebrać Jego sprawiedliwości. Wzywaj miłosierdzia, ale zważaj na sprawiedliwość. Przez miłosierdzie przebaczy grzeszącemu. Ale sprawiedliwość domaga się, aby ukarać grzechy. No i co? Pragniesz miłosierdzia, a grzech pozostanie bezkarny? Niech odpowie Dawid. Niechaj odpowiedzą upadli. Niech odpowiedzą wraz z Dawidem, żeby wraz z Dawidem dostąpić miłosierdzia i zawołać: nie, Panie, grzech mój nie zostanie bezkarny. Znam sprawiedliwość tego, którego błagam o miłosierdzie. Nie zostanie bezkarny, ale też dlatego nie chcę, abyś mnie ukarał, ponieważ ja sam karzę swój grzech. Koniec cytatu z objaśnienia do psalmów. Karą za grzech jest skrucha i pokuta, które grzesznik składa Bogu jako ofiarę za grzech. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Według świętego Augustyna grzech jest raną, która koniecznie wymaga leczenia przez nałożenie opatrunku. Tym opatrunkiem jest pokuta. Z punktu widzenia medycyny ciała ta rzecz jest absolutnie ewidentna. Takiego samego leczenia wymagają rany grzechowe. Z tej racji wielki doktor Kościoła w retorycznym uniesieniu woła: tak też wielu nie wstydzi się grzeszyć, ale wstydzi się czynić pokutę. O, niewiarygodna głupoto! Nie wstydzisz się samej rany, ale wstydzisz się opatrunku? Czyż nie jest ona bardziej brzydka i cuchnąca? Ucieknij zatem do lekarza, czyń pokutę i wołaj: uznaję bowiem nieprawość moją, a występek mój jest zawsze przede mną. Z powyższego porównania wynika ewidentny wniosek. Albo grzesznik na swoje rany grzechowe sam sobie nakłada opatrunek przez żal, skruchę i pokutę, albo czyni to boski lekarz. Bóg, który nas miłuje, nie może dopuścić do tego, aby nasze rany grzechowe ropiały i cuchnęły, grożąc gangreną. Jeśli my sami zaniedbujemy autoterapii, to boski lekarz w trosce o nasze ocalenie stosuje odpowiednie środki lecznicze o charakterze wychowawczym, które tak niefortunnie zostały nazwane karami. Lekarz ciała, by uleczyć zastarzałą ranę, stosuje palące maści, a niekiedy nawet cięcia chirurgiczne. I za tę tak bolesną terapię okazujemy mu wdzięczność. Podobna wdzięczność należy się boskiemu uzdrowicielowi, nawet wtedy, gdy stosuje bolesne środki lecznicze. Tych środków możemy jednak uniknąć, jeżeli sami sobie zakładamy opatrunki na nasze rany grzechowe przez pokutę. I pokutę, która rozumiana jest jako łzy, jako żal. Za cenę pokuty odpuszczone zostają nam doczesne kary grzechowe. Innymi słowy, codziennie stajemy przed wyborem dwóch możliwości. Albo pokutujemy i żałujemy za nasze grzechy, albo Bóg stosuje leczenie, które może być bolesne. Powszechność grzechu, powszechność pokuty. Prawda o powszechności grzechu została wyraźnie podana w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. To w pierwszym liście świętego Jana. Nikt więc nie może powiedzieć, że jest bez grzechu. Jak długo bowiem chodzi człowiek w ciele, nie może być wolny przynajmniej od lekkich grzechów, tak stwierdza święty Augustyn. Psalmista, świadom tej prawdy, woła do Boga: nie wzywaj na sąd swego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Psalm 143. W modlitwie pańskiej, której nauczył nas sam Jezus Chrystus, odmawianej codziennie przez nas wiele razy, kierujemy do Boga prośbę i odpuść nam nasze winy. Jezus Chrystus, znawca ludzkiej natury grzesznej, wiedział, jak ważna jest stała modlitwa o odpuszczenie grzechów. Na początku każdej mszy świętej wyznajemy nasze grzechy i prosimy Boga o zmiłowanie. Grzechy powszednie popełniamy wszyscy. Wielka prawda zawarta jest w powiedzeniu: sprawiedliwy siedmiokroć co dzień upada. Wyznajemy, że zgrzeszyliśmy myślą, mową i uczynkiem. W katechizmie znajdujemy następujące pouczenie dotyczące grzechu powszedniego. Grzech powszedni osłabia miłość. Jest przejawem nieuporządkowanego przywiązania do dóbr doczesnych. Uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego. Zasługuje na kary doczesne. Koniec cytatu. Jak wcześniej powiedzieliśmy, kary grzechowe gładzi pokuta. Przede wszystkim pokuta wewnętrzna. Jeśli codziennie wielokroć grzeszymy, to codziennie wielokroć winniśmy żałować za popełnione grzechy. Wzorem króla Dawida winniśmy stale pamiętać o naszych grzechach. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Zdaniem świętego Grzegorza Wielkiego winniśmy stale pamiętać o naszych grzechach, nawet o tych, które dawniej popełniliśmy, i ciągle je opłakiwać. Motywem pobudzającym do ciągłego płaczu za grzechy winna być stała pamięć o sądzie ostatecznym. Wzorem takich łez pokuty jest święty Piotr, który gorzko płakał, iż tchórzliwie zaparł się Chrystusa. Ewangelista Marek pisze, że Piotr po zaparciu się Chrystusa wybuchnął płaczem. Święty Grzegorz apeluje, byśmy stosowali w naszym życiu praktykę nieustannego opłakiwania grzechów. W związku z tym wzywa do ćwiczenia się w żalu. Ćwiczmy się więc w żalu, gładźmy łzami i owocami godnymi pokuty te winy, które popełniliśmy. Zastanówmy się nad złem, jakiegośmy się dopuścili i przez ciągły płacz sami siebie ścierajmy. Taki szczery płacz i łzy mają moc obmywającą nasze grzechy na miarę tej, którą posiadała woda Chrztu Świętego. Mając to na uwadze, święty Grzegorz apeluje, to życie splamione po chrzcie obmywajmy chrztem łez. Święty Augustyn wzywa do pokuty łez w słowach: i płaczmy przed Panem, który nas stworzył. Być może pali cię w sumieniu przestępstwo. Łzami zalej płomień grzechu. Płacz przed Panem. Bezpiecznie płacz przed Panem, który cię stworzył. Wszak w tobie nie wzgardzi dziełem rąk swoich. Codziennie wielokroć upadamy. Na ogół najmniejszą uwagę przywiązujemy do grzechów popełnionych w sercu, w myślach i w słowach. Często po faryzyjsku mówimy: nic nie uczyniłem złego, nikogo nie zabiłem, nie okradłem, jestem bez grzechu. I w ten sposób sami siebie oszukujemy. Takich ludzi Chrystus upomina: a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Tak łatwo osądzamy innych, sami siebie uważając za lepszych. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Tak łatwo gniewamy się na innych, uważając, że nasz gniew jest słuszny. Słowa Chrystusa niech będą nam upomnieniem. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jakże często w sercu swoim i w swych myślach nienawidzimy naszych bliźnich. Święty Jan Apostoł poucza nas, jak wielkim grzechem jest nienawiść. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Jakże często i lekomyślnie obmawiamy naszych bliskich, okradając ich w ten sposób z dobrego imienia. Jak trudno jest naprawić grzech obmowy. Tak jak trudno jest zebrać pióra rozsypane na wietrze. Tak chętnie, jakże chętnie wysłuchujemy złych opinii o innych i nie próbujemy ich prostować. Jakże gorzkie, a zarazem trafne jest stwierdzenie naszego pisarza Tadeusza Mostowicza Dołęgi: bądź przekonany, jeśli o kimś mówisz źle, zawsze ci uwierzą. Ile niepotrzebnych, bezmyślnych i nieużytecznych słów wypowiadamy, zapominając o przestrodze Chrystusa? A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Długo jeszcze można by poszerzać listę grzechów popełnianych codziennie w sercu, w myślach i w słowach. Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i nawrócenia, czasem przygotowania na święta Wielkiej Nocy, czasem odprawienia dobrej spowiedzi wielkopostnej. Dla tych, którzy tego jeszcze nie uczynili. Wszystkim wierzącym bez wyjątku Kościół Święty, nasza Matka, wskazuje Chrystusa, Boga Sprawiedliwego, który przyjdzie kiedyś chwale i będzie sądził żywych i umarłych. Dziękujmy Bogu za czas naprawy, który dał nam. Codziennie popełniamy grzechy. Codziennie też winniśmy wyznawać Bogu nasze winy, że zgrzeszyliśmy mową, myślą i uczynkiem. Wykorzeńmy grzechy z naszego wnętrza, z naszych serc. W katechizmie znajdujemy ważne zdanie. Źródłem wszystkich grzechów jest serce człowieka. Oczyszczajmy stale nasze serca i umysły łzami pokuty, szczerego żalu i serdecznej skruchy. Tylko bowiem szczera pokuta uwalnia od konsekwencji grzechu, którymi są kary doczesne, doczesne kary grzechowe. Więc mamy do wyboru, albo będziemy łzami obmywać grzechy, albo Bóg będzie leczył nasze grzechy, stosując środki ostre, jakimi są właśnie kary. Hasłem niech będą nam słowa świętego Augustyna: kto żałuje, karze samego siebie. Zatem, bracia, karćmy własne grzechy, jeśli szukamy miłosierdzia Bożego. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Drodzy bracia i siostry, mam do was wszystkich jedną wielką prośbę na koniec. Proszę was o modlitwę za zmarłego niedawno mego kuzyna, świętej pamięci Edmunda Kaczmarka z Bydgoszczy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.
Bardzo dziękuję. Wprowadził nas w te dwa wielkie wyzwania dla każdego z nas, i to niezależnie od tego, czy jest to Wielki Post, czy jakikolwiek inny czas w naszym życiu, w zagadnienie pokuty i nawrócenia ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, który tego wieczoru jest gościem Radia Maryja. Myślę, że jeszcze wiele będziemy mogli usłyszeć ze strony naszych słuchaczy, którzy zawsze ubogacają i też dają świadectwa odnośnie do tematów, które poruszamy. Dlatego zapraszamy już teraz Państwa do rozmowy i z księdzem profesorem, i z sobą nawzajem. Numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu: 056 kierunkowy 655 23 33 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Południowej oraz dla telefonujących z zagranicy: 655 23 33 i 655 23 66. Czekamy na Państwa telefony, za chwilę będziemy je odbierać.
Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka, a tym szło upodobanie ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości, pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje i spraw, bym usłyszał radość i wesele. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, przeciwko Tobie zgrzeszyłem, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. słowa. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże jeszcze raz. Bardzo chciałbym podziękować księdzu profesorowi za tę piękną audycję czy konferencję. I chciałbym zapytać, czy można by było zdobyć, to znaczy to było nagrywane w studiu, czy można by było tę konferencję zdobyć, bo bardzo wiele jest dyskusji na ten temat, a tam jest tak było bardzo dużo myśli, że trzeba by było sobie jeszcze to tak przemyśleć oddzielnie, jeszcze tak w ciszy każde słowo, bo bardzo dużo myśli ksiądz profesor poruszał i nie sposób zapamiętać to było.
Czy może pan przypomnieć swoje imię?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, więc już od jutra ta audycja będzie w internecie, na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaryja.pl i będzie można sobie na tej stronie tej audycji odsłuchać, ściągnąć i no i po prostu no, słuchać, kiedy pan będzie chciał.
O, to bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? No i ktoś się rozłączył. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Czy ja mogę do audycji?
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Dziękuję bardzo. Moje imię Iwona. Chciałam uprzejmie zapytać księdza profesora Franciszka, jeżeli jest jeszcze, tak?
Jestem, tak, pani Iwona. Tak? Do 12 w nocy siedzimy.
Właśnie,
do północy siedzimy.
Profesora, tak? Chciałam prosić o wyjaśnienie dokładne, takie właśnie w tej sprawie, ponieważ różni kapłani różnie mówią na ten temat. Mianowicie, chodzi mi o taką rzecz. Jeżeli Chrystus powiedział, że nie zna, ja nie będę cytować dokładnie, bo nie mam w tej chwili Pisma Świętego, powiedział, że nie zna godziny końca świata, prawda, ani dnia, ani godziny, tylko znają Ojciec, prawda, to jeżeli Chrystus był Bogiem, bo przyjmujemy, że był człowiekiem i Bogiem, czy należy interpretować, że jako człowiek wypowiedział się, że nie zna godziny końca świata, a jako Bóg wiedział, no bo przecież chyba musi wiedzieć, bo tą samą wiedzę posiada, którą posiada Bóg, prawda, bo to jest Bóg, Chrystus. Więc ja uważam, że Chrystus posiadał wiedzę taką samą o wszystkim, w ogóle o wszystkim kompletnie, jak Ojciec, czyli jak Bóg, bo był Bogiem. Więc znał godzinę końca świata, mam wrażenie. Tylko jako człowiek powiedział, że tylko wie Ojciec. Bo tak by była bardzo duża różnica. No przecież był Bogiem, czyli chyba, wydaje mi się, wszystko wiedział, całą wiedzę miał tą samą, którą miał Bóg w osobie Boga, prawda? Więc proszę bardzo o wyjaśnienie. Odnośnie tego końca świata, bo bardzo różnie kapłani interpretują. Ksiądz profesor jest specjalistą w tej dziedzinie i szczęść Boże,
dziękujemy.
Mogę słuchać przez telefon.
Oczywiście, dziękujemy pani Iwono.
Proszę uprzejmie, tak.
No mi się wydaje, że pani to sama wyjaśniła w tym, co pani powiedziała. Rozróżniając to, że jako Bóg w jedynym, bo to pani nawiązuje bardziej do audycji telewizyjnej niż do tego, co było przed chwilą. Ale to nic, no ojcze Dariuszu, możemy
kwestia
to
subordynacjonizmu.
Powiedzmy, niech tak będzie. Tak, ale faktycznie tak to można rozumieć. I tu jest no przypomnienie, nawiązując do audycji tej telewizyjnej, jako Bóg jest jeden Bóg, nie ma, jest jeden Bóg, trzy osoby. I wszystko wie, wszystko wiedzący, absolutnie wszystko wiedzący i faktycznie to, co pani powiedziała, można przyjąć takie ewentualnie rozwiązanie tej kwestii. Tak, ja sądzę, ojcze Dariuszu, nie wiem, co ojciec sądzi, bo tak mi się wydaje, że to, no bo wie pani, jako Bóg rzeczywiście jest absolutnie
tą samą wiedzę, prawda?
Tą samą, co ojciec
i osoba Boga, prawda?
Tak, tak, co ojciec i to Duch Święty jest jednym Bogiem.
Wszystko wiedział.
Tak, wszystko wiedział, a jako człowiek, tak, mógł tak powiedzieć. Także, no ale pani Iwono, pani poczeka, tak. Bo pani tu jedną rzecz popełnia niebezpieczną, tak, że tak. Pani, jeszcze ja panią rozumiem, że pani chce kontynuować tą audycję, która była w telewizji tam o Trójcy.
No to pytanie mnie nurtuje, bo nie miałam styczności, ale, przepraszam bardzo, z pani, profesorem, wiem. Specjalistą tej dziedziny.
Natomiast tak. Ważniejsze by było wtedy, byśmy się umieli skupić na tym temacie, który był. Oczywiście, przed chwilą tak. Odczytane to, ten teksty i tutaj szczególnie autorytet zarówno i wielkich dwóch doktorów Augustyna i Grzegorza Wielkiego i to, żebyśmy tutaj nie zeszli na margines, bo te sprawy, wie pani, tak mówiąc między nami, to jest sprawa dosyć drugorzędna.
Tak, ale bardzo przepraszam, że może wejdę w słowo. No. Cały czas było rozważane w pierwszej części audycji w telewizji, prawda, trwam, na temat Trójcy Świętej, a więc osoba boska, osoba Boga, prawda, Chrystusa, tak. I osoba ludzka. Więc ja do tego nawiązuję właśnie, bo to mnie nurtuje, jak również wiele osób, bo kapłani nie potrafią jakoś jednoznacznie.
Dobrze, ale pani Iwono, czy panią mniej nurtuje na przykład problem, że tutaj co przed chwilą było odczytane, że wszyscy grzeszymy, że potrzebujemy pokuty.
Nie, no to jest wiadomo, że problem... wchodzimy na boczny margines, tak, ale chciałam, to sedna sprawy, przepraszam,
pani
że tak powiem.
Pani Iwono, zatem tak, dziękuję.
Widzę rozwiązanie, że pani profesor odpowiedział
tak
mi.
Tak myślę, tak, pani Iwono.
Bardzo szczerze dziękuję i życzę wszystkiego dobrego, dziękuję. Wspaniałe są audycje. No nie mogę, dziękujemy. Bo jestem troszeczkę emocjonalnie.
Nie szkodzi, ale pani Iwono, pani raz. Poczeka. Jest zasada jedna, jesteśmy sobą, jesteśmy rodziną i tak nie musimy tak już tak się, kto coś powie, niech będzie szczery, niech będzie sobą. Pani miała potrzebę, żeby to pytanie... I dobrze pani zrobiła. Dziękujemy pani.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Ja jeszcze w międzyczasie, księże profesorze, no, żeby tak uczynić może i zadość też temu pytaniu pani Iwony, otworzyłem katechizm Kościoła katolickiego. To jest punkt 475. Ludzka wola Chrystusa. I ja pozwolę sobie tak, żeby już zamknąć ten temat, tak. Odczytać ten punkt. Myślę, że on to, co o czym pani Iwona mówiła, też jakoś wyjaśni. Otóż w podobny sposób, no trzeba by przeczytać oczywiście wcześniejszy punkt, w podobny sposób Kościół wyznał na VI Soborze Powszechnym, a to był Sobór Konstantynopolitański III, rok 681, że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało więc po ludzku, w posłuszeństwie swemu Ojcu, tego wszystkiego, co w sposób boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia. Kościół uznaje, że ludzka wola Chrystusa idzie za Jego wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej, ani nie opierając, ale raczej podporządkowując się tej boskiej i wszechmocnej woli. A zatem myślę, że to jest już bardzo jasne.
I to już wtedy, ojcze drogi, zostawmy, tak bo jest. Ojciec pamięta, że tam był problem w tej audycji symbolicznej, obrazowej przedstawienia Trójcy Świętej. To jest temat, bym powiedział, dosyć raczej, no, nie taki istotny. Natomiast w tej chwili wypłynęło z tej audycji o wiele coś bardziej poważnego, o wiele coś bardziej mocnego, bo proszę państwa, my dzisiaj traktujemy trochę, jakby to powiedzieć, no, mechanicznie odpuszczenie grzechów. Ktoś tam popełnił zło i potem idzie, otrzymuje rozgrzeszenie i uważa, że koniec. Porobił rany. Jak tutaj mówią Augustyn, każdy grzech jest raną zadaną duszy. Te rany muszą być leczone. I to leczenie, albo my sami stosujemy, jak mówi Augustyn, ten opatrunek zakładamy poprzez łzy, poprzez żal, poprzez płacz, poprzez ciągłą pamięć o grzechach i ciągły żal. Ten żal, którym my odwołujemy te grzechy, on dopiero te rany leczy. A jeśli my tego nie robimy, to czyni to boski lekarz. I te środki, jakie on stosuje, on nas kocha, nie może dopuścić, żeby nasze rany grzechowe ropiały.
No bo miłość jest wymagająca.
Prawda, miłość wymagająca jest i wtedy tutaj, ale proszę zwrócić, ja bym tu chciał to, ojcze drogi, postawić jako bardzo ostro. Taki problem mocno, bo to nie chciałbym, żeby w tej powodzi, bo ja to próbowałem wyważyć, ale z drugiej strony ojcowie mówią bardzo mocno, Bóg jest sprawiedliwy, zło musi być naprawione. I to zło, które my sami sobie wyrządzamy, kaleczymy się, to musi być leczenie tego. Albo my stosujemy opatrunek poprzez żal. Augustyn i Grzegorz Wielki mówią o łzach, o płaczu, o ciągłym żalu. My tym żalem odwołujemy niejako, bo proszę zwrócić uwagę na taką autoterapię. Jeśli ktoś, załóżmy, został oszukany tam przez kogoś na 10 tysięcy złotych, no to on będzie tak pamiętał, to będzie mówił, no już będę uważał, żeby więcej nie dać się nabrać i będę pilnował się tamtego człowieka, który mnie oszukał. Czyli jednym słowem, on przez tą pamięć, przez ten żal będzie chciał uniknąć na przyszłość następnej straty. I to samo jest z grzechem. Grzech wymaga leczenia. I to, co mówi katechizm, że to jest kara, to brzmi dzisiaj dosyć niefortunnie, ale w istocie rzeczy o to chodzi. To są konsekwencje grzechu. Zło, które popełniamy, my sprowadzamy na siebie, tak jak ten ktoś, kto się rani i zadaje sobie ranę, i ta rana musi być wyleczona. I to leczenie grzechu to jest albo dokonujemy my przez tą ciągłą pokutę, albo dokonuje tego Bóg poprzez to leczenie, jakie on stosuje, które niektórzy nazywają to karą.
Może odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To Filip Bogdan z Druskienik, Litwa.
Witamy, panie Bogdanie.
Mnie tak jest pytanie, może naiwne troszkę. Często słyszę, że za grzechy dzieci cierpią rodzice, a za grzechy rodziców często cierpią dzieci. To jedno pytanie, drugie. Czy cierpienie czystowe człowiek, kiedy może czystowe cierpienie być na ziemi człowiek cierpieć?
Tak, panie Bogdanie, to ja od razu odpowiem w tym pierwszym pytaniu, że każdy, to Bóg Sprawiedliwy, to już wielokrotnie było w Piśmie Świętym, każdy za swoje własne grzechy cierpi. Nie ma tak, żeby dzieci cierpiały za grzechy rodziców albo odwrotnie. To jest sprawiedliwość Boża i my tutaj nie możemy się po prostu lękać, że na przykład jak nasi rodzice, nie wiem, coś popełnili złego, że potem to przechodzi na nas. To tak nie jest. Bóg jest sprawiedliwy i każdy indywidualnie za swoje własne dobro nagradzany jest, jak i za zło jest karany, jest leczony. A druga rzecz, o którym pan mówił, to rzeczywiście można by tak to powiedzieć. Powie pan, to jest tak, my dojrzewamy do nieba, do wieczności. I to nasze dojrzewanie, wzrost, doskonalenie, uświęcenie, bo to jest ta droga wzrostu. I jeśli my w tym naszym życiu, bo ta droga jest pielgrzymowaniem, my musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie jest taka droga usłana różami. Nasze życie jest pielgrzymowaniem, ale to pielgrzymowanie jest radosne, bo my widzimy cel. Tak jak ten pielgrzym, który gdzieś idzie do sanktuarium, im bliżej tego sanktuarium, tym się bardziej cieszy. I my też widzimy, tym celem jest dom Ojca, jest patria, ojczyzna niebieska, jest uczta wieczna z Bogiem, jest obcowanie z aniołami. I to Grzegorz Wielki często nawołuje do tego, żeby myśleć o tym niebie. I w tym trudzie my możemy to tak rozumieć, że te nasze cierpienia, one poniekąd mają, one nas oczyszczają. I tutaj trudno mówić, powie pan, to trudno jest tak rozróżnić, bo czyściec ściśle biorąc jest dopiero po śmierci. Ale my możemy porównać to, te nasze cierpienia, niektóre mają wartość oczyszczającą i można powiedzieć, że niektórzy cierpią, to przez to cierpienie dojrzewają i to jest niejako forma oczyszczenia taka, jaką uzyskujemy przez czyściec. Więc tak myślę, ojcze Dariuszu.
Ale proszę ojca.
No.
Proszę ojca, jednakże ja do pierwszego pytania.
No.
Często, jeżeli prowadzę siebie, rodzice jakoś tak, nie z wolą Bożą.
No.
Często w tych rodzinach jakoś jest duże cierpienie dzieci, odwrotnie.
To pan poczeka. To nie tyle jest, że grzechy, tylko po prostu dzieci dziedziczą to i te konsekwencje w sensie, no, nieraz na przykład jakiegoś zła, które popełnili, ale to w wymiarze tym ziemskim i tym ludzkim, bo jeśli rodzice, powiedzmy, zadłużą się i teraz dzieci obejmują majątek jakiś tam niewielki, który jest obciążany długami i te długi, no, muszą spłacać. Ale to nie jest w znaczeniu grzechów, bo grzech jest czymś innym. Grzech jest czymś, co my popełniamy wobec Boga. To jest to przekroczenie tej, prawda, przykazań Bożych i to każdy indywidualnie. To, co pan myśli, to prawdopodobnie panu chodzi o to, że jeśli rodzice, bo tak, dzieci dziedziczą i dobre dziedzictwo, jeśli przejmują po rodzicach, jest dla nich, no, startem lepszym życiowym. No. Ale wie pan, nie można mówić, że Bóg nie może być niesprawiedliwy.
No na przykład, może to na przykładzie podajmy, że matka w czasie noszenia dziecka w swoim łonie pali papierosy, pije, źle się prowadzi i tak dalej, i tak dalej. Dziecko może urodzić się z jakąś wadą.
Oczywiście.
Prawda?
I będzie cierpieć.
Tak, ale to nie jest cierpienie, które nałożył na dziecko Bóg ze względu na grzechy matki. Tylko to jest naturalna konsekwencja postępowania matki. I wiemy o tym, że jeżeli w czasie chociażby właśnie ciąży matki, matka źle się prowadzi, może mieć to konsekwencje na dziecku, ale nie dlatego, że Bóg tego chce i że Bóg chce to dziecko czymkolwiek ukarać.
Złe prowadzenie to jest grzech. Już.
Jest grzech, ale proszę zobaczyć, że to nie jest kara na dziecko, tylko to jest konsekwencja po prostu tego postępowania matki. Bóg nie chce ukarać dziecka.
Bo mi się wydaje, że panie Bogdanie, pan nie widzi dwóch rzeczy. Grzech i jego, i ta kara za grzech, wprost, czyli to leczenie grzechu, bo to leczenie dotyczy danej osoby, bo jeśli, jak mówiliśmy wcześniej, Augustyn mówi, że to jest rana, którą my sobie zadajemy i ta rana wymaga opatrunku, ale to opatrunku, którym ten sam człowiek, bo i ten, który popełnia grzech. Natomiast to, co pan ma na uwadze, to chodzi o to, że pewne, my dziedziczymy po rodzicach, no, pewne skłonności, pewne w ogóle i to dziedzictwo, jeśli ci rodzice w ciągu życia, powiedzmy, żyli wzorowo, byli dobrymi chrześcijanami, byli bardzo gorliwymi, to te dzieci też to dziedziczą w jakimś sensie. A jeśli jest inaczej, to niestety dziedziczą, no, gorsze rzeczy i wtedy to są dwie różne sprawy, panie Bogdanie. Ale niech Pan Bóg Pana wesprze, żeby Pan był radosny.
Jednakże w praktyce
Bogu.
Ja jakoś widziałam, spotykam, ja lekarzem jestem, w praktyce ja spotykam jednakże takie prowadzenie i podczas wojny, po wojnie i w pokojowy czas. Rodzice prowadzili siebie, potem dzieci za to jakoś cierpienie. Nie, może z woli Bożej więcej niż to z woli rodziców.
To znaczy, widzi pan, ja myślę, że to jest pewna konsekwencja. Bóg nie chce zsyłać chorób na nikogo. Dajmy na to na przykład chorób, prawda? I choroba nie jest jakąś karą za grzechy, ale choroba jest, może być konsekwencją też postępowania. Nieraz tak. Choroba jest tym... tym talentem, to łatwo mówić teraz zdrowemu, tak. Ale choroba może być tym talentem, który również chory ma wykorzystać. A z drugiej strony, ja bym powiedział jeszcze właśnie...
Ja bym powiedział, ojcze drogi Dariuszu, my nie możemy znów schodzić na rzeczy na margines, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ważną rzeczą jest dzisiaj, żeby sobie wielu uświadomiło, że po pierwsze, wszyscy grzeszymy, popełniamy grzechy myślą, mową, uczynkiem. Stale grzeszymy. Przed Bogiem jesteśmy grzesznikami. I że jest absolutna konieczność i potrzeba, byśmy my ciągle za te grzechy żałowali. Czy niejako te grzechy odwoływali przez żal. Przez żal, przez łzy. Bo jeśli tego nie zrobimy, to Bóg, który nas kocha, będzie nas leczył, a to Boże leczenie może być bolesne. Czyli innymi słowy, mamy do wyboru albo sami żałujemy, ciągle żałujemy i wtedy te grzechy są rzeczywiście wyleczone, albo Bóg stosuje leczenie, które niekiedy nazywamy karą, bo przecież dziecko też wychowywane jest, no właśnie, dzisiaj nie wolno tego wyrazu nawet używać. I to jest ważne, bracia i siostry, byśmy my sobie uświadomili, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg tak postępuje i w ludziach jest poczucie bezkarności, poczucie, że on do spowiedzi idzie i tam ksiądz go rozgrzeszy i już wszystko jest załatwione. Nie, bo przez popełnione zło on się poranił, pokaleczył i to pokaleczenie, to poranienie wymaga leczenia i to leczenie musi być dokonane przez pokutę, przez łzy pokuty.
Dziękujemy bardzo, panie Bogdanie.
To blisko gdzieś, ale...
Wiem, panie Bogdanie, pan to przemyśli, pan przemyśli, pan Bóg pana oświeci, my będziemy się modlić, życzymy panu, żeby dziękuję. Pan to zrozumiał.
Zapraszam do Drozgienik na wypoczynek.
A, dziękuję.
Bóg zapłać.
Z panem Bogiem.
Bardzo ładna przyroda, jezior, dużo, rzeka.
Pięknie.
Blisko Wilno, 100 kilometrów. Zwiedzić można Grodno blisko.
Panie Bogdanie, jak tylko będzie taka możliwość, to z radością. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam takie pytanie, czy to Krystyna z południa. Chodzi mi o to, czy jeżeli dziecko dwuletnie cierpi i umiera, to za co, pytam się. Ja nie muszę iść na antenę.
Już pani powiedziała to na antenie. Bardzo dziękuję. Teraz ksiądz profesor będzie odpowiadał.
No właśnie. Więc proszę panią, tu nie można tego traktować w kategoriach takich, że Bóg jest tym, bo to dziecko umiera za co? Wie pani, musimy przede wszystkim przyjąć, że właściwe życie dla nas chrześcijan dopiero się zaczyna po śmierci. I całe nasze życie ziemskie jest pielgrzymowaniem do tego życia prawdziwego. I my nie możemy Bogu dyktować ani rozliczać Go, dlaczego On uznaje, że to dwuletnie dziecko już dojrzało do wieczności i dla Niego się zacznie to prawdziwe życie, do którego my idziemy 80 lat, a ono doszło w 2 latach już. I wie pani, tutaj to nie wolno, broń Boże, to by było największą pomyłką traktować to jako kara. To jest absolutnie nie tak. Bóg tutaj w tym wypadku, my traktujemy za największe nieszczęście odejście z tego świata. Tymczasem to się zaczyna dopiero prawdziwe życie, do którego dążymy, życie wieczne, nieśmiertelne. Tam spotykamy Boga, tam spotykamy Chrystusa, tam ujrzymy oblicze Boga. Tam jest szczęście niewypowiedziane, bez cierpienia. Tu pielgrzymujemy, tu się męczymy, cierpimy. Więc my powinniśmy, jak pierwsi chrześcijanie robili, to mamy świadectwa, że oni się cieszyli, czy byli radośni, że ktoś umarł, to on dotarł do ojczyzny niebieskiej, że on, dla niego się zaczyna prawdziwe życie. I w ten sposób, patrząc z tej strony wiary, to absolutnie nie można pod żadnym względem powiedzieć, że to jest kara, że to dwuletnie dziecko umiera. Po prostu my nie możemy wejść w opatrzność. I taka słynne opowiadanie było, nie wiem, czy państwo pewnie znają o tym, tej rodzinie, co mieszkała tam pod lasem, co mieli to jedno dziecko i byli pobożni i się modlili i potem pewnego dnia przyjęli wędrowca, który gdzieś wędrował i dali mu nocleg, bo gościli, no i ten wędrowiec zabił im tego chłopca jedynego i podpalił dom. No i teraz pytanie, gdzie Bóg sprawiedliwy był, jak mógł dopuścić to Bóg? Tak jest ta opowiastka. I wyjaśnienie jest takie, że to dziecko, gdyby dorosło, to by stało się mordercą i by zabiło własnych rodziców. Więc co Bóg dopuścił to, czy to byłoby dla rodziców gorsze, czy tamto, że ono zginęło. A drugie, oni podczas kopania tego fundamentu wykopali skrzynię złota i zbudowali 2 razy taki wielki dom. Oczywiście to jest bajka, ale bajka, która pokazuje, czy opowiadanie, czy legenda, że my nie jesteśmy w stanie ocenić, bo my tylko widzimy fragment rzeczywistości, Bóg wszystko wie i wszystko zna i po prostu musimy zaufać Bogu, że widocznie tak jest lepiej. Chociaż po ludzku my się buntujemy, ja Pani przyznam i wiem o tym i to rozumiem ból serca rodziców i tutaj absolutnie podzielam, że to jest rozdarcie, to jest straszny ból, no ale my mówimy, bądź wola Twoja. I musimy w gruncie rzeczy powiedzieć, że widocznie opatrzność Boża, Bóg Wszechmogący mógłby to dziecko uleczyć jednym słowem. A dlaczego nie robi? No właśnie. My tego nie możemy. Dlaczego Bóg swojemu synowi dał takie cierpienie? Jedynorodzony syn taką przecierpiał straszną rzecz. Bóg go miłował, umiłowany syn. I teraz co powiemy, dlaczego Bóg tak zrobił, to niedobrze? Syn zbawił ludzkość całą i syn dzięki temu przeszedł do chwały. Tutaj, wie Pani, musimy być pokorni bardziej i w sensie po prostu ufni w dobroć Boga, nawet gdy po ludzku nas to ogromnie boli. To rozumiem Panią i tutaj współczuję, jeśli to się stało w kręgu bliskich Pani osób. Ogromnie mi żal i wyrażam ten żal i będę się modlił, żeby Bóg dał siłę tym rodzicom do przetrwania, bo to jest wielki ból, wiem. Domyślam się i wiem nawet, rozumiem nawet jak się buntują, to też Pan Bóg też to im wybacza, myślę, chyba Ojcze Darku, tym ludziom. Także tu proszę to rozumieć jednak, że musimy to traktować inaczej, nie w kategoriach, broń Boże, kary.
22:51. W naszym studiu jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, a temat naszego spotkania, naszych rozmów: pokutujcie i nawracajcie się. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ja do rozmów.
Proszę bardzo. Pani imię?
Zdzisława z Lublina.
Pani Zdzisławo, jesteśmy na antenie.
Tak. Szczęść Boże. Ja chciałam serdecznie podziękować za dzisiejszy wykład, bo ja to traktuję jako wykład, taki rekolekcyjny wykład. Nawracajcie się, żałujcie za grzechy, czyńcie pokutę. Akurat dobrze, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i dzisiaj właśnie mogliśmy się dużo dowiedzieć na temat właśnie naszego nawracania się, które w tym szczególnym okresie jest jak najbardziej potrzebne i wskazane, zresztą jak w każdym innym, ale to jest szczególny okres. Więc za to serdecznie chciałam księdzu profesorowi podziękować. I tak właśnie zastanawiam się, dobro i zło walczące ciągle w człowieku od początku. Dlaczego człowiek jednak skłonny jest czynić zło? Może ono jest bardziej kuszące nawet od dobra. No jest tu jakaś moc szatańska. I teraz tak. Zło, jedne z grzechów takich, prawda, naszych win, naszych grzechów, które popełniamy niemal codziennie, no właśnie, myślą, słowem, może niekiedy nawet mniej uczynkiem, ale myślą, słowem, to słowo. Dlaczego tak łatwo jest nam mówić źle o innych? Bo to jest jakieś takie łatwe. Zastanawiam się nad tym, czy w ten sposób my nie staramy się w jakiś sposób sami dowartościowywać, niejako dowartościowywać, bo to w ogóle nie może być mowy o dowartościowaniu. Kosztem tych innych, a rzeczywiście to, co powiedziane, właśnie ludzie słuchają najbardziej tych, prawda, niekorzystnych opinii o innych.
To, co mówił Dołęga Mostowicz, nie?
Tak,
bądź
tak,
przekonany,
tak.
Jeśli będziesz mówił o innych źle,
o innych
zawsze
źle,
ci uwierzą.
Zawsze znajdziesz, tak, chętnych
zawsze
słuchaczy.
Zawsze ci uwierzą, no przykre,
zawsze
ale
znajdziesz chętnych słuchaczy.
Tak.
I to jest właśnie takie, ja myślę, że właśnie do tych grzechów, a wydawałoby się, że to są takie drobne grzechy, niemal z przyzwyczajenia je czynimy. A ile one właśnie zła czynią? I właśnie wydaje mi się, że ogromnie dobrą jest rzeczą, jeśli penitent trafi na spowiednika który uświadomi mu, ma oczywiście czas, bo ze spowiedzią, prawda, zwłaszcza w okresie takim rekolekcyjnym, takich nasilonych tych spowiedzi jest różnie, ale jeżeli trafi na spowiednika, który uświadomi mu, jak wielkim grzechem jest właśnie to myślenie, to, prawda, mówienie.
Wie pani, tutaj problem jest, czy ten penitent to wyzna najpierw.
Właśnie, no.
Wielu tego nie uważa za grzech.
No właśnie.
To jest problem.
I to jest takie nieszczęście. I za to właśnie jeszcze ten żal, ten głęboki żal za grzechy, to opłakiwanie, to, prawda, pokuta poprzez łzy.
Bo to tylko gwarantuje poprawę właściwą.
Tak. I tak się właśnie zastanawiam, jak łatwo nam jest płakać wówczas, kiedy przypominamy sobie nawet to jakiś fakt, że ktoś tam nas w jakiś sposób skrzywdził, czy zostaliśmy skrzywdzeni, czy coś nam się nieprzyjemnego stało. Byliśmy tacy biedni, zagubieni i możemy właśnie wtedy tak łatwo płaczemy, bo autentycznie żałujemy tego. A trudniej jest znacznie, jakoś tak rzadziej chyba wylewamy te łzy, kiedy nawet uświadomimy sobie, a może nie uświadamiamy do końca właśnie, że uczyniliśmy komuś taką krzywdę właśnie przez te niesprawdzone jakieś takie opinie złe o innych ludziach. A gdyby nawet były sprawdzone, to czy naszą sprawą jest właśnie
tak
upowszechnianie tego?
Pani Zdzisławo, pani tak ma tutaj absolutną rację, bo my nie powinniśmy mówić bez potrzeby rzeczy nawet prawdziwych, ale negatywnych. To jest obmowa. Obmowa. Tak. Obmowa to jest bez potrzeby mówienie o rzeczach złych, prawdziwych. Natomiast oszczerstwo to jest wtedy, kiedy my mówimy rzeczy fałszywe. Ale tu się z panią zgodzę. Pani Zdzisławo, to jest racja. Ja pani powiem, to pięknie powiedział nasz wielki wieszcz Mickiewicz. Człowiek dobry szuka, kogo by wieńczył, a człowiek zły szuka, kogo by dręczył.
Tak.
I niestety, jak my powinniśmy siebie rewidować, kim my jesteśmy, czy my ludzi chcemy wieńczyć, czy dręczyć. Niektórzy pod pozorem, prawda, żartów czy dowcipów to tak potrafią innym dokuczyć, poniżyć innych. To jest właśnie, ile by tutaj, ja pani dziękuję za te słowa, bo mnie się wydaje, że pani zwróciła uwagę, że gdyby unikać tych grzechów słownych, to można by dużo bólu i dużo łez oszczędzić.
Tak. Innym,
bo my często właśnie tutaj to tak traktujemy sobie lekko, a tymczasem to zło, tym bardziej, że potem powtarzają to, jak mówiłem,
wyolbrzymiając jeszcze,
prawda,
niejednokrotnie, tak.
I potem ta zabranie komuś dobrej opinii jest ogromną kradzieżą, jest wielkim,
wielką
krzywdą.
To jest właśnie
krzywdą.
Kradzież,
to
tak?
To jest kradzież, ukraść komuś dobrą opinię. Mm-hmm. Panie Zdzisławo, żeby Pan Bóg nam dał, byśmy jednak umieli raczej słowem dobrym ludzi pokrzepiać, pocieszać, a kiedy widzimy zło i nie ma potrzeby, to milczeć, modlić się najwyżej za tych ludzi. Myślę.
Dziękujemy
tak,
bardzo, Pani
serdecznie dziękuję.
Zdzisławo.
Serdeczny Bóg zapłać.
Również Pani Zdzisławo, bardzo, bardzo dziękuję za tą piękną wypowiedź Pani.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Kanady, z Toronto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A włączyłam teraz internet i słyszę bardzo ciekawą audycję. Chciałam powiedzieć i zapytać księdza profesora o taką rzecz. Ja często chodzę do spowiedzi do księży katolickich Polaków, ale również i do Kanadyjczyków, księży w kościołach kanadyjskich. W naszych kościołach przy spowiedzi ksiądz co się zapyta, pokuty bardzo takie, tutaj zadają bardzo takie, no bym powiedziała, albo Ojcze Nasz, albo Zdrowaś Mario. Natomiast księża kanadyjscy w kościele katolickim w ogóle ani pokuty nie zadają, ani nie wypytają, w ogóle żadnej rozmowy nie ma. Poza tym, co ja słyszę od ludzi, że bardzo często ludzie idą do Komunii Świętej bez przystępowania do spowiedzi. Ja, cały Kościół idzie, ja jakoś tych rzeczy nie mogę zrozumieć. I ludzie, którzy są tylko przy ślubie cywilnym, w ogóle nie mają żadnego ślubu, idą normalnie do komunii. Dla mnie to są rzeczy po prostu niewiarygodne. Ja dopiero jak jadę do Polski, ja dopiero idę do polskich kościołów i tam się staram jakoś wyspowiadać dobrze. Co prawda tutaj także, to właśnie to, co ksiądz profesor mówi, żałowanie za grzechy. Ale tutaj jest zupełnie inaczej. No, nie wiem, jak ksiądz profesor wyrazi swoją opinię na ten temat. Dziękuję.
Jak pani ma na imię? Jak pani ma na imię?
Czesława z Toronto.
A, pani Czesława. Tak. Pani Czesławo, oczywiście, że to pani troska jest uzasadniona, bo faktycznie dobra spowiedź, i która rzeczywiście oznacza zmianę, jak mówiliśmy na początku, myślenia. My robimy rewizję naszego myślenia i my odkrywamy, że grzech jest chorobą, śmiercią i niewolą. Czyli my odkrywamy, że przez zło sami siebie skrzywdziliśmy, oszukaliśmy. Jednym słowem, to co pani mówi o tej potrzebie wyznania grzechów i to, co ta tradycja nasza polska jest dobra i ją pielęgnujmy. Ubolewam na tym, co pani mówi, no Pan Bóg to wszystko będzie sądził, nie nam, prawda, sądzić, bo pani powiem, w tej kwestii, której pani mówiła o tej komunii, że do komunii wszyscy, cały Kościół idzie. Pani Czesławo, to też my w Polsce, no nieraz aż przedobrzyć chcemy niekiedy. Bo proszę pamiętać, że grzechy powszednie, lekkie, gładzi żal za grzechy. Jeśli to były drobne grzechy, jakieś tam, nie wiem, myśli, czy tam nawet jakieś słowa, ale nie takie raniące innych, to są grzechy powszednie i jeśli my za nie żałujemy, to Bóg nam odpuszcza i możemy iść do komunii. Materią spowiedzi są grzechy ciężkie, śmiertelne. I w ten sposób my nie musimy tak zawsze kurczowo biegać do spowiedzi. Ja nawet znam jednego kapłana, dyskutowałem z nim teraz niedawno, przed 2 tygodniami, który bardzo radykalnie w swojej parafii robi. To tam na południu Polski. Ale nie chcę mówić.
Chociaż ja bym też dopowiedział, jeżeli mogę, żeby właśnie też w czasie spowiedzi również nie bagatelizować tych grzechów powszednich, bo wtedy też można je wyznać. To nie jest tak, że w czasie spowiedzi tych grzechów nie wyznajemy. Warto nawet je wyznać z tego względu, że po prostu one mogą też zobrazować kapłanowi, który ma też dać jakąś naukę i jakąś pokutę, która ma być też zbawienną.
Tak.
Nawet z czego powstają te grzechy ciężkie.
Tak.
I to też o tym warto pamiętać, bo tak jakbyśmy nie odkurzali mieszkania przez jakiś czas, to tego kurzu mimo wszystko się trochę nawnosi. Człowiekowi trudniej oddychać, prawda?
Tylko to musimy wziąć pod uwagę, żeby na przykład osoby, które widzą, że ktoś do komunii idzie, a nie był u spowiedzi. No ale może rzeczywiście tam są jakieś takie, bo my wtedy byśmy tych naszych spowiedników zamęczali i lecieli.
Oczywiście.
Jak popełniamy wszyscy grzechy codziennie, no to byśmy codziennie do spowiedzi biegali.
Tak, ale to
druga przesada.
Ja o tym nie mówię, żeby z każdym, prawda, grzechem powszednim biec. Natomiast mówię o tym, żeby jeżeli już przystępuje do spowiedzi świętej,
to
warto i o tych poprzednich, zwłaszcza tych, które się częściej zdarzają, powiedzieć.
Tak jest.
Jeszcze też mi jedna rzecz wyrazi. Bardzo dużo ludzi bierze Komunię Świętą na rękę i to później biorą palcami do ust, dają i w ogóle te ich zachowanie jest bez pokory. Ja jakoś tak bez unierzenia wobec sakramentu idą tak jak na ulicy. Tak, no też mi się to wiele nie podoba, no ale cóż zrobić? No są różni ludzie, każdy we własnym sercu jakoś to wszystko przyjmuje, ja tak odbieram, no inny może inaczej. Nie wiem, czy to jest wszystko... Czy to jest wszystko właśnie w porządku, jeżeli się tą Komunię Świętą bez pokory, bez jakiegoś uniżenia wobec Boga przyjmuje? Też mnie to czasem bardzo smuci. Tak samo te rozmowy w kościołach, oglądanie się. brak poszanowania sakramentu świętego. Jeszcze bardzo dużo, co ja widzę z boku tabernakulum. Ja jestem przyzwyczajona, żeby tabernakulum był na samym środku, jakoś tak ten wzrok nawet skoncentrować na Bogu. No, to są takie moje przemyślenia. Nie wiem, czy słuszne, czy niesłuszne. Ja to żegnam serdecznie.
Dziękujemy Pani Czesława.
Ci jest tak strasznie zimno, proszę Ojca. Taki duży śnieg, z wiatrem chyba 30 stopni minus.
Ojej,
wróciłam z pracy.
A u nas było piękne, słoneczne popołudnie i plus 7.
No właśnie, dzisiaj akurat byłam w pracy i teraz idę na gorzkie żale i na mszę świętą. Ale włączyłam internet i słucham to wszystko.
Dziękujemy ślicznie.
Żegnam serdecznie.
Pani Czesławo,
Radia Maria.
Dziękujemy Pani Czesławo za te wypowiedzi, które na pewno są bardzo ważne.
I ja jeszcze, księży profesorze, jako ten duchowy syn świętego Alfonsa, tak, Marii Liguoriego, tak, patrona moralistów i spowiedników właśnie, nie mogę też jakoś nie zwrócić uwagi na to, że w dzisiejszym takim zrelatywizowanym świecie, jednocześnie świecie, który proponuje człowiekowi chory indywidualizm, chociaż, jak mówiliśmy, sam Bóg jest też wspólnotą osób, prawda? Tak, tak. A tutaj świat proponuje coś zupełnie innego, to jedynym lekarstwem wydaje się właściwe kształtowanie sumień.
Tak.
I to jest odpowiedź na ten relatywizm i na indywidualizm. Mm-hmm.
I to wymaga, ojcze, słusznie, kontaktu ze spowiednikiem, nie? Który wtedy może prowadzić tą osobę i może w jakiś sposób, to jest właśnie to, ta formacja, która się dokonuje. To jest optymalne jakiś postulat, ale pytanie z drugiej strony, jak rzadko dochodzi do takiego właśnie optymalnego, żeby ktoś chodził do tego samego spowiednika, który zna tą osobę i który zna jej problemy i nie tylko chodzi o odpuszczenie grzechów, ale chodzi o kierownictwo duchowe. To by było optymalne. Bóg da to, żeby tak się działo zawsze, ojcze Darku.
Drodzy Państwo, jeszcze przez 25 minut będziemy odbierali telefony, ale damy na chwilę odetchnąć księdzu profesorowi. Ja zaraz, księże, przyniosę trochę wody, żeby głos wzmocnić i za chwilę będziemy kolejne telefony odbierali.
przyczyny łaski by do końca. Donieś swój ludzki los, donieś swój ludzki los. Zwycięzcy sam w królestwie mym służyć będę.
Będzie każda blizna,
o, będzie każda blizna chwałą zwycięstwa tam.
I będzie każda blizna,
o, będzie każda blizna chwałą zwycięstwa tam. A
i każda blizna, owoc klęski, będzie chwałą, jeżeli tę bliznę oddamy Chrystusowi i On ją uleczy swoją mocą. Tylko Chrystus jest tym, który może uleczyć.
Piękne.
I to jest w tej piosence też taka ta teologia.
Właśnie.
I ta te głębokie myśli na temat nawrócenia i powrotu do Boga. Nawrócenie, czyli takie no, całkowity zwrot w swoim życiu.
Tak.
O 180 stopni, ta metanoja,
tak,
przemiana własnego serca. O tym dzisiaj mówimy, proszę Państwa, i zapraszamy do telefonowania. Ja odbieram już kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ja tylko wyłączę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mamy
bardzo słabe połączenie.
Dobrze, ja będę się starał, ja mam troszkę gardło chore. Proszę ojca profesora, otóż ja chciałem zapytać o taką rzecz. W związku z nawracaniem się bardzo często mnie interesuje kwestia tak zwanego grzechu społecznego, ale grzech społeczny często jest, jak sądzę, wynikiem albo niewłaściwego prawa, czyli niewłaściwego, w ogóle niewłaściwych norm, które są wprowadzane, ale bardzo często jest też połączony grzech społeczny z grzechem przeciwko życiu czy przeciwko środowisku, czyli mówimy o tak zwanym grzechu ekologicznym. I te grzechy są bardzo bagatelizowane. I właśnie chciałem temu przemiłemu panu Druskiennik powiedzieć, że może tak rzeczywiście być, że Pan Bóg oczywiście nie każe, ale niestety mówi się tak, Pan Bóg zawsze przebacza, ludzie przebaczają czasami, a przyroda nigdy nie przebacza. I również jest taka właśnie zasada w ochronie środowiska. I musimy ludziom o tym mówić, dlatego że często mają pretensje do Pana Boga, a powinni mieć pretensje do siebie, do swojego postępowania. Na przykład w Ameryce stosuje się taki pestycyd Roundup, który powoduje, że masowa bezpłodność jest poronienia. W Polsce o tym rolnicy nie wiedzą, dlatego że jest to grzech społeczny. Grzech społeczny. Nawet się dyskutuje o wprowadzeniu u nas rzepaku odpornego na Roundup, modyfikowanego genetycznie, co wiemy, jakie przyniesie skutki, prawda? I chciałbym, żeby ojciec powiedział mi również, czy można by było liczyć na to, że na przykład zbierze się komisja, która weźmie kodeks cywilny i powie, co jest grzechem, a co nie, gdzie jest granica grzechu, ponieważ wiemy, że w wielu po prostu ustawach, na przykład o obronie życia, jest ta granica złamana grzechu, prawda? I gdyby tylko tyle można było prosić Kościoła o pomoc, ludziom by bardzo dużo to dało, bo te 10 przykazań właśnie, one we wszystkich takich różnych aktach prawnych występują i ludzie tego zupełnie nie rozumieją. Tak, i to trzeba się modlić właśnie i również za kapłanów i za biskupów, żeby te rzeczy rozumieli. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Boże.
Ja bym tutaj, ojcze drogi, przede wszystkim to poruszył o tym grzechu ekologicznym. Otóż, ojcze Dariuszu i drodzy bracia i siostry, to jest dobrze, że ten problem został poruszony, bo jeśli cały świat jest domem Boga, Bóg go stworzył, to jest dzieło Boże, to, co widzimy wszędzie wokół nas, łąki, drzewa, lasy, pole, to jest dom Boży, to jest Bóg go stworzył. I teraz jak my idziemy do przyjaciół naszych, to przecież nie będziemy im w mieszkaniu śmiecić, bo im bardziej ich szanujemy, tym bardziej staramy się zachować czystość. I to, co dzisiaj się widzi, jak się idzie na spacer gdzieś, nie wiem, gdzie państwo mieszkają, ale to jest naprawdę bolesne i uważam, że to bym podniósł jako poważny grzech społeczny. Się śmieci bezmyślnie, się rzuca puste butelki, puste naczynia na trawniki. Przecież potem inni idą i nie mogą tego usunąć, albo akcje się robi, żeby usuwać te śmieci, ale dobrze, po co? Jak mógł? Trzeba w ludziach kształtować sumienie, poczucie tego, żeby oni wiedzieli, że to jest kosz na śmieci, a jak nawet nie, to weź do torby to tam, co masz, tą puste naczynie, a nie tak rzuci sobie, czy potłucze jeszcze. No więc to jest naprawdę tak bolesne i tutaj niestety trzeba by powiedzieć, że nasza młodzież tu potrzebuje chyba jednak, żeby uwagę zwrócić, żeby to jest wychowawcze, żeby od dziecka wpajać tą dbałość o czystość w miejscach publicznych. Szczególnie chodzi o, jak przecież jedziemy gdzieś pociągiem, no to te tory kolejowe to są zaśmiecone. Jakie to są śmietniki? Dlaczego? Kochani bracia, my sobie sami w śmieciach żyjemy. No, czysty świat, piękny świat, Boży świat i my go tutaj bym podniósł jako dosyć poważną rzecz, a już jeszcze gorszą rzecz, nie wiem jak państwo to, ale to, że niektórzy rysują, malują na tych ścianach, jakieś robią napisy i to potem jakimiś tam farbami i to jest tam, gdzie mieszkam, to są takie piękne, jest takie przejście dla pieszych nad jezdnią i tam tak ktoś tam sobie popisał jakieś napisy i to już kilka lat jest, to szpeci, całe to piękne otoczenie, więc myślę, że ci, którzy to robią, naprawdę grzeszą bardzo poważnie. Bo to jest grzech społeczny i ja pan tam jeszcze szerzej poruszył, ale mnie się wydaje, żeby na to uwagę zwrócić, wychowując naszą młodzież, nasze dzieci od dzieciństwa, że nie wolno, że to jest, trzeba szanować to dobro społeczne. Tu bym się zgodził, że to nie jest drobiazg, to nie jest zabawa. Bo zeszpecenie i teraz my ile razy idziemy, musimy to, tam jakiś napis ktoś sobie umieścił, bo akurat mu tam się chciało i tego nikt nie usuwa, to lata mijają i to takie jest i ten kto to zrobił, ilu ludzi przez to cierpi, estetyka ich, poczucie piękna jest my sami siebie, swoje środowisko. Tutaj ja bym ten grzech ekologiczny, ojcze Dariuszu, naprawdę podniósł jako dosyć poważny grzech.
Ja bym też odwołał się do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, rekoncyliacja et penitencja. Ojciec Święty tutaj mówi też o tym grzechu społecznym, ale mówi w ten sposób, że o grzechu społecznym możemy mówić tylko na sposób analogiczny, bowiem każdy grzech przypisany jest konkretnemu człowiekowi, to o czym mówiliśmy.
Tak.
A więc konkretny człowiek jest odpowiedzialny za swój grzech. Tak samo i ta, nazwijmy to, skutki grzechu dotykają tego człowieka. Tak. Ale Jan Paweł II też mówi, i to jest numer 16, bo teraz też szybko zajrzałem do tej adhortacji, mówi tak, że grzech społeczny jest owocem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechów osobistych. Sytuacja, więc także instytucja, struktura, społeczeństwo nie jest sama przez się podmiotem aktów moralnych, dlatego nie może być sama w sobie dobra i zła. Na dnie każdej sytuacji grzechu znajdują się zawsze osoby, które grzech popełniają. I Ojciec Święty mówi w tej rekoncyliacji od penitencja, warto proszę Państwa przeczytać tę adhortację apostolską, rekoncyliacji od penitencja, tak się nazywa, wskazuje na trzy zakresy znaczeniowe tego pojęcia grzech społeczny. I tak bardzo krótko tutaj może dopowiem, że w najogólniejszym rozumieniu jest nim każdy grzech, który ze względu na solidarność ludzką w jakiś sposób dotyka innych ludzi. Po prostu taki grzech, który dotyka innych ludzi. W węższym zakresie grzechami społecznymi są grzechy, które ze względu na ich przedmiot są ze swej natury skierowane przeciwko bliźnim. I jeszcze w najwęższym zakresie grzechem społecznym można nazwać złe relacje pomiędzy całymi grupami społecznymi. Jan Paweł II też wspomina o tak zwanych strukturach grzechu, tylko że to jest szerszy temat i może nie chciałbym do końca do tego wchodzić, ale też odsyłam Pana do tego dokumentu Adhortacji Apostolskiej Reconciliatio et Penitentia, zwłaszcza do rozdziału, do punktu 16 i tam Pan też znajdzie odpowiedź, myślę, na to nurtujące Pana zagadnienie. Odbieramy, księże, kolejny telefon,
tak,
prawda?
Tak jest.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ania z Bielska Podlaskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza oraz księdza profesora. Chciałabym podzielić się swoją refleksją na temat pokuty. Łatwo przychodzi dziś ludziom potępianie, skazywanie czy odrzucanie drugiego człowieka. Korygujemy i poprawiamy, krytykujemy błędy innych, a Wielki Post daje nam szansę, byśmy najpierw zobaczyli nasze grzechy i skorygowali samych siebie. Pokuta jest takim nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia. I tu również posłuża się tą adhortacją Jana Pawła II, Reconciliatio et Penitentia, gdzie Jan Paweł II pisze: czynić pokutę, to znaczy przede wszystkim przywrócić równowagę i harmonię zburzoną przez grzech, zmienić kierunek postępowania. Niektórym Wielki Post kojarzy się z czasem żałoby, ponuractwa. Jest to jednak czas piękny, czas realnej i rzeczowej refleksji nad sobą, przypominania o czym czasem nie chcemy pamiętać. Wielki Post przez pokutę i nawrócenie przemienia w tworzywo wieczne to, co doczesne, to, co nieustannie przemija. Zresztą pokuta oznacza chyba też uznanie własnej odpowiedzialności, wzięcie na poważnie faktu, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Ten, kto czyni pokutę, ratuje coś z własnej godności. W ostatecznym efekcie chodzi o to, by Boga uczynić centrum, źródłem naszego życia. Przypomina mi się tutaj jeszcze jeden taki argument, jeśli chodzi o winę. Bóg może z każdej naszej winy uczynić winę szczęśliwą. Winę, która będzie nam przypominała, pokazywała, jak bardzo kocha nas ten, który za nas umarł na krzyżu i dla nas zmartwychwstał. To jasne, że nie każda wina staje się winą szczęśliwą. Czasami po upadku człowiek nie wraca od razu. Staje się niepojednany, twardy. I wtedy następuje prawdziwy dramat. Bóg w takiej sytuacji nie może przebaczyć. Ale wszystkie niewierności powinny stawać się szczęśliwą winą. Warunkiem do tego jest skrucha serca, tęsknota za przebaczeniem. Stąd też Bóg, chcąc pomóc człowiekowi, chcąc skruszyć jego stwardziałość, pierwszy zbliża się do człowieka, by wzbudzić w nim tęsknotę za przebaczeniem. Kończąc, chciałbym tutaj przypomnieć postawę dobrego łotra, która przychodzi mi w tej chwili na myśl. Musiał on na krzyżu wstąpić w głąb swojej grzeszności, zdobyć się na taką prawdziwą, głęboką skruchę. Kiedy to uczynił, ta postawa uczyniła jego serce dyspozycyjnym, żeby przyjąć Boży dar wiary. A ta wiara musiała być bardzo wielka, skoro dobry łotr był w stanie uznać w Jezusie Króla, w Jezusie oplutym, poniżonym, upokorzonym. I za to spotkała dobrego łotra wielka nagroda. Dziś razem ze mną będziesz w raju, a więc można powiedzieć pierwszy święty kanonizowany przez samego Zbawiciela. Na tym chciałabym zakończyć. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Aniu, dziękujemy. Rzeczywiście bardzo ładne, ciekawe zdania. To dziękujemy Pani bardzo za to. Myśli ciekawe, bardzo no, przemyślane i myślę, że chyba wielu słuchaczy się też zbudowało tym, co Pani Ania powiedziała.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Emilia z Wrocławia. Ja chciałabym powiedzieć właściwie na temat moich po prostu osobistych przeżyć. Mianowicie ja zawsze się uważałam za taką dojrzałą chrześcijankę. Po prostu starałam się chodziłam w każdy pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi. Swoje dziecko starałam się wychować dobrze i po prostu dotknęła mi choroba nowotworowa i tak jak przed tą chorobą nie miałam na przykład problemu z modlitwą, tak w trakcie tej choroby właściwie można powiedzieć w trakcie chemioterapii, tych najcięższych po prostu chwil, tak zaczęłam mieć właśnie problemy z modlitwą. Właściwie nie odczuwałam takiego, jakby to powiedzieć, buntu, tylko raczej taki coraz większy lęk, taką jakby takie odpychanie od sakramentów i właściwie w tej chwili no, czuję się w miarę dobrze, no ale oczywiście zawsze jestem zagrożona tym nawrotem tej choroby, ale mi się wydaje, że ta choroba to w zasadzie tak jakby nie spowodowała, że stałam się bardziej dojrzałą chrześcijanką, że właśnie zaczęłam mieć więcej wątpliwości, że na przykład mam wątpliwości, jak idę do spowiedzi, czy ja się dobrze spowiadam, czy ja naprawdę żałuję za grzechy, czy ta moja spowiedź nie jest taka bardzo płytka. I w sumie to kończy się tym, że ja coraz rzadziej chodzę do spowiedzi. I właściwie jestem tak jakby, można powiedzieć, na rozdrożu. Że właściwie więcej jest we mnie takiego lęku, że ja po prostu czegoś nie dopełniam, że w sumie albo czegoś chyba nie rozumiem w tym wszystkim. I to rodzi jakąś takie obawę, czy może ja w ten sposób nie grzeszę, że idę do spowiedzi i może za mało za grzechy żałuję. Po prostu mam takie bardzo duże problemy ze zrozumieniem tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. A w ogóle jeszcze w tych najcięższych chwilach to miałam takie wrażenie, jakby coś się we mnie buntowało, tak? Ale to nie był bunt przeciwko chorobie, przeciwko temu, co mnie spotkało, tylko właściwie trudno nawet mi to wyrazić, że po prostu to był jakby taki bunt przeciwko Bogu, coś takiego, coś mnie tak jakoś odpychało bardzo. I mnie to właśnie też przeraziło, że właśnie w czasie tej choroby, kiedy ja powinnam się starać może bardziej modlić o zdrowie, bardziej tak starać się przeżywać modlitwę, to właśnie mi było dużo ciężej. I właśnie tego nie mogę zrozumieć i prosiłabym księdza profesora o radę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Emilio.
Pani Emilio, Bogiem. No właśnie tutaj rzeczywiście jest Pani stan. To jest nie takie, to jest krzyż, który Pan Bóg dał i te krzyże są często nie takie, po prostu, wie Pani, nam z boku stojącym może jest trudno się wczuć, ale próbujemy się wczuć w stan Pani, która doświadcza takiej sytuacji, takiej choroby. Ja myślę, że ja bym ogólnie mówił, że Pan Bóg jest chyba wobec, w tej sytuacji wobec Pani bardziej wyrozumiały i myślę, że już sama choroba jest w jakimś sensie próbą wielką i ja bym tutaj na Pani miejscu jakoś prosił Boga o pewien pokój i Pani wie, to jest, Pani ma w oczach Bożych, ja napisałem taką kiedyś pracę, chorzy i cierpiący arystokracją Pana Boga i właśnie do tej arystokracji Pana Boga należy Pani i z tej racji no, jest najbliżej Chrystusa cierpiącego. Ja bym myślał, że tutaj trzeba to zaufanie, o którym mówiliśmy wcześniej. Jezu, ufam Tobie, to co słowa siostry Faustyny, ciągle powtarzać i wtedy, wie Pani, i modlić się o to, żeby Bóg dał nam swoją miłość. Bo miłość Boga jest rzeczą najważniejszą i najcenniejszą, ale my wtedy otrzymujemy ją, kiedy do Niego się zbliżamy i otwieramy. I ta miłość Boga, to światło Boga, bo ta miłość jest ogniem, światłem i mocą, ona jest w stanie jakoś może Pani dać pewną, chociaż mimo tego cierpienia, pewne zadowolenie wewnętrzne, że wszystko się dzieje dobrze, Bóg mnie prowadzi i to, co On da, to będzie dobre. Ta ufność w Bogu, to może być oczywiście dla Pani jakimś ratunkiem, jakąś deską taką, a ponadto może rzeczywiście by warto było jakiegoś dobrego spowiednika mieć i jednak jeszcze z nim te wszystkie problemy omówić. Ale generalnie mówiąc, niech Pani ma na uwadze, że Pan Bóg jest wobec Pani wyrozumiały i proszę sobie nie robić jakichś tam wielkich skrupułów odnośnie, czy to Pani za mało, czy za dużo żałowała. Mi się wydaje, że Pan Bóg ma dla Pani, jest Pani, ma Pani u Boga miejsce specjalne. Z tej racji już, że właśnie jest chora.
Księże profesorze, 23:31. Za chwilę nasza wspólna modlitwa. O to byśmy ze szczerym sercem pragnęli nawracać się. Niech to będzie ta intencja modlitwy naszej komplety na zakończenie dnia. Ale może jeszcze ksiądz profesor chciałby dwa słowa podsumowania.
No właśnie tutaj tą osią, to co ojciec mówił, to jest jedno, że nawrócenie dokonuje się w naszym wnętrzu, w naszym sercu, w naszych myślach. To jest to wewnętrzne. Po drugie, byśmy umieli, tak jak Bogu zawsze dziękujemy stale za wszystko, tak byśmy umieli Bogu ciągle wyrażać nas żal za to popełnione zło. Ponieważ zło ciągle popełniamy, grzeszymy myślą, mową, uczynkiem, to żeby ta postawa żalu była taką stałą naszą jakby dyspozycją. Pokuta, metanoia to jest to, że my ciągle pragniemy odciąć się czy oddalić te grzechy i je zmazujemy, byśmy mieli również świadomość, że Bóg Sprawiedliwy no, podejmuje działania, które nazywamy karami za grzechy. Te kary to nie w sensie oczywiście jakiejś zemsty, ale albo my sami leczymy siebie pokutą, albo Bóg nas leczy tymi środkami. Byśmy mieli świadomość, Ojcze, że po prostu najmądrzej i najwłaściwiej postępuje to, co mówił Dawid. Grzech mój jest zawsze przede mną i ciągle za ten grzech żałuję. I ta stała postawa, Ojcze drogi, jakbyśmy wszyscy ją mieli, to byśmy tak nie skakali sobie do oczu. Każdy jest grzeszny, jak to dzisiaj widzimy. Tyle sobie wygrażają, potrafią tak się nienawidzieć. No jak to? Są chrześcijanami. Każdy grzeszy, każdy popełnia jakieś zło i za nie niech żałuje, to wtedy będzie pokorniejszy. Tak jak to mówił jeden z ojców pustyni, jak nabywać pokory. To odpowiedź była, rozważając wnikliwie jedynie własne zło. Rozważając wnikliwie jedynie własne zło. Jeśli będziemy pamiętać o naszych grzechach i za nie żałować, to wtedy będziemy coraz bardziej do Boga się zbliżać i rzeczywiście będziemy siebie sami uwalniać od tych konsekwencji tego leczenia Bożego.
A zbliżanie się do Boga czyli nawracanie się do Niego jest najlepszą rzeczą, którą możemy tutaj na ziemi zrobić.
Zgadzam się, Ojcze Dariuszu, ma Ojciec rację, to jest prawda, najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Do Boga się zwrócić i ciągle zbliżać.
I to możemy być pewni, że Bóg nie stoi w miejscu, tylko już nas szuka i już wychodzi na spotkanie z nami, bo inicjatywa nawrócenia zawsze leży po stronie Boga.
Tak, słusznie.
Dziękuję bardzo, księże profesorze, za to spotkanie. To pierwsze w telewizji Trwam, kiedy mówiliśmy o symbolicznym i obrazowym przedstawianiu Trójcy Świętej na przykładzie tego pięknego ołtarza w katedrze w Pelplinie. To też bardzo cenne myśli, które ksiądz profesor zechciał przekazać słuchaczom i myślę jakoś też nas zainspirować do kontemplacji Boga w Trójcy Świętej Jedynego. No i za to spotkanie takie u progu Wielkiego Postu, kiedy rzeczywiście trzeba nam oczyścić nasze serce, jakoś tak ogołocić siebie nawet, to jest trudne, bo człowiek chce dzisiaj jak najwięcej mieć,
tak,
również w tym wymiarze duchowym, a tutaj przychodzi czas na takie stanięcie tylko prawdziwie nagim przed Bogiem.
Tak, samokrytyka. Samokrytyka jest początkiem zbawienia. Umieć siebie samego po prostu ocenić i to ocenić, w świetle mądrości Bożej i uznać, że jesteśmy grzeszni. To jest wielka mądrość.
Drodzy radiosłuchacze, naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, kierownik Katedry Patrologii Greckiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No i będąc w Toruniu, nie możemy zapomnieć, że pierwszy rektor Wyższego Seminarium Duchownego tutaj w
Toruniu.
Tak
jest, Ojcze Dariuszu drogi, dziękuję. Faktycznie te lata trzy, które byłem, wspominam z wielkim rozrzewnieniem i ciągle chętnie wracam, a ponadto są owoce jeszcze, Ojcze, bo ten uczeń dawny, który został święcony, ja miałem kazanie prymicyjne, ksiądz Dariusz Zagórski, w tej chwili już oddał pracę habilitacyjną. Bóg da, nie wiem, kwiecień, maj będzie kolokwium i wtedy będzie radość, że Toruń już ma samodzielnego pracownika. Mój dawny młodszy, mój uczeń w tej chwili, młodszy kolega, da Bóg. To wszystko idzie dobrą, piękną drogą. Pan Bóg jest wielki, Ojcze drogi, i daje ogromną radość. Ja dziś powiedziałem to właśnie w tych świerczynkach, że to On jest moją wielką radością, a oni mówią, a naszą też. Ci wierni z tych świerczynek. Piękne to było doświadczenie. Dzisiaj miałem tam kazania i msze. On tam właśnie pracuje jako współpracownik tego księdza proboszcza. Niech Pan Bóg prowadzi go. Jest to wielka, wielka radość moja i Bóg, żeby się tylko opiekował tym człowiekiem, bo on czerpie z mądrości ojców i ta mądrość jest nam potrzebna bardzo dzisiaj, bo to Benedykt XVI stawia na ojców. Przecież katechezy jego to ojcowie. My to może odnowić chrześcijaństwo, tak mówi wielu. Ojcze Dariuszu, niech tak się stanie.
Amen.